Cześć! Dziś w studenckiej popołudniówce wita się z Wami Paula Sikora. Jak dobrze wiemy, jest teraz czas wakacji. Czas odpoczynku, wytchnienia, nabrania sił, a dla niektórych zapewne też czas pracy bądź realizacji praktyk wakacyjnych. Wakacje to czas letni, a więc sprzyjający czas do podróżowania, zwiedzania, odkrywania nowych horyzontów. Dzisiaj jesteśmy w szczególnym miejscu. Muzeum, miejscu pamięci w Bełżcu, które Wam przybliżę wraz z moimi gośćmi. Na samym początku zapraszam do wysłuchania wywiadu, który przeprowadziłam z dyrektorem muzeum w Bełżcu, panem Tomaszem Hanejko.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dlaczego obóz zakłady w Bełżcu został zlokalizowany akurat w tym miejscu, blisko dzisiejszej granicy z Ukrainą?
No, na to złożyło się wiele czynników. Z punktu widzenia Niemców lokalizacja podyktowana była położeniem linii kolejowej głównie, czyli łatwością dostarczania na teren obozu ludności żydowskiej. Dobrze wiemy, że największe skupiska Żydów w przedwojennej Polsce mieściły się na wschodzie, tak? Centralna wschodnia Polska. Przez Bełżec przebiega linia kolejowa, która w okresie przedwojennym łączyła Warszawę przez Lublin z Lwowem. Poprzez stację węzłową w Rawie Ruskiej z kolei było doskonałe połączenie z Krakowem. Te linie kolejowe były kluczowe dla późniejszego funkcjonowania obozu zagłady. Nie bez znaczenia na pewno również był fakt, że w 1940 roku, w momencie gdy funkcjonował jeszcze pakt Ribbentrop-Mołotow, w Bełżcu zlokalizowany był wielki obóz pracy dla Żydów, którzy mieli za zadanie wykonać takie zabezpieczenie linii granicznej poprzez wykopanie rowu przeciwczołgowego i usypanie wału. 10 tysięcy Żydów na odcinku 50 kilometrów przez kilka miesięcy budowało ten rów przeciwczołgowy. Dlatego też obszar ten był, no, można powiedzieć, dobrze rozpoznany przez Niemców. Granica z paktu Ribbentrop-Mołotow przebiegała dokładnie przez teren, na którym obecnie znajduje się upamiętnienie, a wcześniej obóz zagłady. Także no, dużo takich korzystnych czynników po prostu z punktu widzenia Niemców na to wpłynęło.
A czy Żydzi przywiezieni na teren obozu spodziewali się, co ich czeka?
Cała procedura, cała akcja, tak zwana akcja Reinhardt, tak, skierowana przeciwko ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, była pomyślana w ten sposób, aby ofiary od początku do samego końca nie miały świadomości, jaki los je spotka. Oczywiście to były założenia teoretyczne i im dłużej trwała akcja zagłady, tym no, te informacje na temat tego, czym jest Bełżec, co się tutaj dzieje, jaki jest los ludzi, którzy tutaj trafiają, no, siłą rzeczy, prawda, rozprzestrzeniała się, co w sposób oczywisty dla Niemców powodowało coraz większe trudności wyłapywaniem tej ludności, ponieważ no, Żydzi próbowali się ukrywać, tak? Próbowali ratować swoje życie za wszelką cenę, wiedząc no, już jaki los jest im przeznaczony. Tak?
A jak wyglądała procedura przyjęcia na teren obozu?
Sam obóz w swoim kształcie no, był, można powiedzieć, strukturą dość prymitywną. Tutaj de facto najgłówną rolę odgrywały budynki komory gazowej, prawda, rozbieralni, sortowni, budynki przeznaczone do załogi. To wszystko były baraki drewniane, które w częściach zostały tutaj przywiezione. Teren został ogrodzony ogrodzeniem z drutu kolczastego. To wszystko było bardzo prymitywne. Natomiast procedura, która obowiązywała na terenie obozu, została pomyślana przez pierwszego komendanta tego obozu, Christiana Wirta, oficera policji kryminalnej w Stuttgarcie, Niemczech, który był odpowiedzialny za no, zorganizowanie tego miejsca. Jak to wyglądało? Było to niezmiernie proste. Ludzi przywożono w wagonach towarowych. Najczęściej ładowano do takiego wagonu tyle, ile się zmieściło, prawda? Pociąg przyjeżdżał na stację kolejową, wagony były odczepiane, no i wiadomo, że wewnątrz obozu rampa kolejowa miała ograniczoną pojemność, więc no, Wybierano tyle wagonów, ile mogło się zmieścić wewnątrz obozu, przetaczano je do środka, zamykano bramę. Całość składu otaczana była przez strażników. Wypędzano ludzi na zewnątrz, było jeszcze wygłaszane przemówienie do nich. Też chodziło o to, żeby ich uspokoić. Mówiono im, że oni trafili do obozu pracy, tak, że każdy będzie zatrudniony w swoim zawodzie. Po czym odbywała się procedura polegająca na tym, że mężczyźni byli kierowani do rozbieralni, natomiast kobiety i dzieci do budynku fryzjerni, gdzie obcinano im włosy. Po odebraniu rzeczy osobistych, po rozebraniu się do naga, ludzie byli pędzeni do budynku komory gazowej, która była połączona z silnikiem z czołgu. Po prostu kolektor wydechowy silnika z czołgu łączył się z rurkami wodociągowymi, które były porozciągane po prostu wewnątrz komory gazowej i oczywiście tlenkiem węgla, tak? Zabijani byli ludzie. Następnie ta procedura trwała, można przyjąć, około pół godziny. Po zatruciu wszystkich tych ludzi zwłoki były wyciągane na zewnątrz, wrzucane do masowych grobów.
A czy były podejmowane próby ucieczki?
Tak. Takie próby były podejmowane od samego początku istnienia tego obozu, o czym wiemy. Trudno oszacować, ile osób podjęło taką próbę, ale wiemy tylko o dwóch osobach, którym to się udało i one przeżyły wojnę i opowiedziały coś więcej, tak, na temat swoich przeżyć, doświadczeń tutaj na terenie obozu. Był to Rudolf Reder i Chaim Hirschman.
Teraz jak udało się dochować tej całkowitej tajemnicy funkcji, jaką spełniał obóz?
Nie udało się. Absolutnie nie udało się. Świadomość na temat tego, co działo się w obozie, im dłużej funkcjonowało to miejsce, tym bardziej się rozszerzało. No, należy zwrócić uwagę, że obóz praktycznie przylegał do linii kolejowej głównej, którą codziennie pociągi do Lwowa jeździły, osobowe. No, te informacje rozprzestrzeniały się poprzez kolejarzy, tak, zatrudnionych na kolei, poprzez mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy też w jakichś tam celach handlowych, prawda, nie wiem, do większych miast się przemieszczali. Także no, można powiedzieć, że w pewien sposób trochę fikcją było, tak, ta tajemnica. Może w większym stopniu, przynajmniej w początkowym okresie, była to tajemnica dla ludzi, którzy w gettach się znajdowali, tak, ze względu na pewną izolację, ale tutaj zagrał czynnik taki, że po prostu ci ludzie nie dopuszczali do siebie myśli, że po prostu wszyscy bez wyjątku Żydzi są skazani na śmierć, że eksterminacja ma charakter totalny, że wszyscy Żydzi mają stracić życie. Tak? To ze względu na to, że było to bezprecedensowe, nie mieściło się to po prostu ludziom w głowie, tak? No musiał upłynąć jakiś czas, zanim dopuścili do swojej świadomości. To.
A ile szacunkowo osób zginęło w obozie?
Szacunkową liczbę przyjmujemy na około 500 000. Obóz działał stosunkowo krótko, ponieważ jego działanie rozpoczęło się w połowie marca 1942 roku i funkcjonował do końca 1942 roku, to znaczy przyjmował transporty. W międzyczasie 2-miesięczne przerwy jeszcze w jego funkcjonowaniu zaistniały. Wiemy mniej więcej, jakie ilości ludzi mogły jednorazowo zginąć w komorze, w zasadzie w komorach gazowych, ponieważ w ciągu tego okresu funkcjonowania obozu Niemcy wybudowali najpierw drewnianą komorę gazową, a później betonową, dwa razy większą. W momencie, gdy wiedzieli o tym, że coraz większe transporty będą docierały do obozu, no to w pierwszej komorze gazowej, która funkcjonowała na wiosnę 1942 roku, mogło zginąć około 350 osób, tak, w ciągu jednego cyklu, który zajmował, no mówię, od pół godziny do godziny. Druga komora gazowa, betonowa, tam mieściło się już około 700 osób. I ta drewniana i betonowa komora ucharakteryzowane były w ten sposób, aby swoim wyglądem przypominały łaźnie. Dlaczego łaźnie akurat? No i tutaj trzeba też powiedzieć o tym, kto działał w obozie. Kto wchodził w skład załogi obozowej. Tak, no to wspomniałem tutaj o komendancie. Załoga niemiecka to przedział 20 do 30 Niemców, około 100 strażników, byłych jeńców z Armii Czerwonej, wyszkolonych w specjalnym obozie szkoleniowym SS w Trawnikach. No i Sonderkommando, tak? Czyli komanda robocze składające się z Żydów, to około 500 osób. Niemcy tak naprawdę wykorzystywali Żydów, prawda, wybierając ich, tych najsilniejszych z poszczególnych transportów, do wykonywania tych najgorszych czynności, czyli kopania masowych grobów, tak, wyciągania zwłok z komór gazowych. Ale wracając do kwestii, dlaczego komory gazowe były kształtowane w ten sposób, żeby przypominały łaźnie? Większość niemieckiej załogi, uczestników tej operacji, wcześniej brało udział w tak zwanej akcji T4. Akcja T4 była akcją skierowaną przeciwko osobom chorym psychicznie niepełnosprawnym z terenów III Rzeszy. W kilku szpitalach psychiatrycznych na terenie III Rzeszy do sierpnia 1941 roku zamordowano około 70 tysięcy Niemców chorych. I tam mord odbywał się właśnie w łaźniach szpitalnych przekształconych na komory gazowe. Także można tutaj, tak powiem, wiązać to w ten sposób.
A jaka jest różnica między słynnym cyklonem B, a wykorzystanym w Bełżcu silnikiem diesla?
W Bełżcu w pewnym okresie, na początku, gdy przygotowywano obóz, również przetestowano cyklon B. Cyklon B, czyli ziemia okrzemkowa wysycona cyjanowodorem. Ale aby spełnił swoją rolę, cyklon B potrzebuje odpowiednio wysokiej temperatury powietrza. No musimy pamiętać, że obóz zagłady w Bełżcu konstruowany był od późnej jesieni do późnej zimy 1942 roku, gdzie te temperatury były niskie. Więc eksperymenty, które przeprowadzono z cyklonem B, były niepomyślne. Dlatego finalnie zdecydowano się na użycie tlenku węgla. Najprostszym sposobem, aby go wyprodukować, było użycie silnika spalinowego, tak, który o odpowiednio dużych gabarytach, który był w stanie odpowiednio dużo, tak, tego gazu wyprodukować. Łatwo było dostarczać paliwo, tak, na teren obozu. No, nie wiązało się to z jakimiś komplikacjami logistycznymi, także po najniższej linii oporu, tak, po prostu Niemcy poszli.
Jakiej narodowości były osoby przywożone do obozu?
Obóz powstał jako miejsce masowej zagłady ludności żydowskiej. Niemniej jednak wiemy o tym, że trafiła tutaj pewna ilość Romów. Nie jesteśmy w stanie absolutnie określić tej liczby. Wiemy również, że niewielkie liczby Polaków mogły tutaj trafiać, no też w różnych okolicznościach, czy to złapanych w trakcie akcji deportacyjnych Żydów, czy też z różnych innych powodów, no być może również, prawda, za pomoc Żydom, ale to są rzeczy, no, co do których nie mamy wiadomości. Nie ma tak naprawdę żadnych oryginalnych dokumentów praktycznie, które zostały wytworzone w samym obozie, w komendanturze obozu. Wszystko to zostało zniszczone.
A jak wyglądała likwidacja obozu?
Zacieranie śladów po obozie zagłady rozpoczęło się z początkiem 1943 roku. I głównym celem była likwidacja zwłok ofiar z masowych grobów. Wiązało się to z pewnymi problemami, które pojawiły się w lecie 1942 roku, gdy podczas upalnych dni letnich, można powiedzieć, Niemcy stracili kontrolę nad masowymi grobami. Musimy mieć świadomość, że to były olbrzymie doły, które miały głębokość 5-6 nawet metrów, po kilkadziesiąt metrów szerokości, długości, wypełnione w całości zwłokami ludzi. Więc w wysokiej temperaturze po prostu te zwłoki zaczynały puchnąć, te groby otwierały się i potworny smród rozkładu ciał w promieniu kilkunastu kilometrów można było wyczuć. Więc skupili się Niemcy przede wszystkim w momencie, gdy likwidowali obóz, na zatarciu śladów. Zwłoki były wyciągane z masowych grobów i spalane na specjalnych rusztach wykonanych z szyn kolejowych. Popiół był wrzucany z powrotem do tych masowych grobów i do dnia dzisiejszego na terenie upamiętnienia, na tym miejscu, gdzie właśnie znajdują się te masowe groby, we wnętrzu są popioły tych ludzi, którzy zostali tutaj zamordowani Finalnie rozłożono na części wszystkie budynki, teren splantowano, obsadzono młodymi drzewkami i to był koniec funkcjonowania tego miejsca.
To teraz jeszcze nieco inne, już dwa końcowe pytania. Jaka jest według Pana spostrzeżeń wiedza społeczeństwa o obozie w Bełżcu?
Musimy mieć świadomość, że wiedza na temat obozu zagłady w Bełżcu była przez wiele lat nieproporcjonalnie mniejsza niż o obozach w Sobiborze czy też w Treblince. Tutaj też kilka czynników na to wpłynęło. Przede wszystkim w obozie w Sobiborze czy w Treblince wybuchły, no przynajmniej można uznać częściowo udane powstania więźniów, dzięki którym no pewnej liczbie tych ludzi udało się ocalić. Oczywiście to nie była jakaś ogromna liczba, ale po wojnie ci ludzie dawali świadectwo o tych miejscach, o tym, co się tam działo. W Bełżcu nie doszło do udanego wybuchu powstania. I to był pierwszy czynnik, tak? Czyli wiemy o dwóch świadkach, którzy przeżyli tą wojnę. Druga sprawa to, że większość ofiar obozu zagłady pochodziła z Galicji. Z tych obszarów, które po wojnie stały się obszarami Związku Radzieckiego. Dlatego też no, ta wiedza była praktycznie, można powiedzieć, bądź słaba, bądź bardzo często zerowa. To jest tak naprawdę jedno z głównych zadań istniejącego obecnie muzeum i miejsca pamięci, aby tą wiedzę przywracać. Aby no, była ta świadomość, że to jest miejsce, gdzie zginęło pół miliona ludzi. Porównując chociażby z Auschwitz, gdzie mówimy tutaj o milionie, to jest połowa tych ofiar, które zginęły tam, tak? A jaka jest ogromna dysproporcja? Ja już nie mówię o świecie. Mówię tutaj też o Polsce, prawda? O tej wiedzy, którą mamy u nas w kraju, bo na świecie słowo Bełżec najczęściej nie kojarzy się nikomu z niczym. No i tak to właśnie wygląda.
A jakimi słowami zachęciłby Pan młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy słuchają naszej audycji i łączą się myślami razem z nami, do odwiedzenia tego szczególnie znaczącego miejsca oraz do pogłębienia wiedzy, która stanowi nieodłączny element naszej świadomości o historii naszej ojczyzny i regionów, w których mieszkamy?
Myślę, że w ogóle warto jest odwiedzić nasz region, mam na myśli Zamojszczyznę. Oczywiście przede wszystkim ze względu na to, że są to niezwykle piękne tereny, ale również no, niestety obarczone bardzo trudną historią, jeśli chodzi o okres II wojny światowej. I tutaj chociaż ludność polska, prawda, wysiedlenia, które odbywały się z terenu Zamojszczyzny. Też warto podkreślić, jakie plany mieli Niemcy wobec tych obszarów, tak? Czyli kolonizację, oczyszczenie tych terenów po wygranej wojnie no, z ludności miejscowej, tak, osiedlenie po prostu no, ludności niemieckiej. Myślę, że warto odwiedzić nasze muzeum, aby zapoznać się z tą tragiczną częścią naszej historii. Myślę, że warto też zobaczyć ten wspaniały pomnik, który znajduje się na tym miejscu, na którym wcześniej funkcjonował obóz, no bo jest to jednak no, według opinii wielu odwiedzających, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, jeden z najpiękniejszych pomników poświęconych martyrologii.
Bardzo serdecznie dziękuję Panu za poświęcony czas, rozmowę oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nami oraz radiosłuchaczami.
Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Moim gościem był Pan Tomasz Hanejko, dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci w Bełżcu. A teraz słuchajmy utworu muzycznego nawiązującego do naszych dzisiejszych rozmów i audycji. Thank you. Moimi dzisiejszymi gośćmi są osoby zwiedzające, pani Jola, pani Agata i pan Andrzej. Bardzo się cieszę, że zgodziliście się na rozmowę ze mną, by podzielić się własnymi przeżyciami, spostrzeżeniami oraz uzyskaną, można powiedzieć, na świeżo wiedzą.
Zwiedzamy muzeum w Bełsku z uwagi na to, że jest to miejsce szczególne. Miejsce szczególnej pamięci nie tylko dla Polaków, ale dla w ogóle wszystkich ludzi. Jest to miejsce, gdzie zginęło bardzo wiele istnień ludzkich. Oczywiście powinni pamiętać o tym wszyscy, zarówno okoliczni mieszkańcy, jak również wszyscy Polacy. Powinni kultywować tradycje i szczególnie przekazywać swoim dzieciom, młodszym pokoleniom pamięć o takich miejscach. Jest to miejsce, które napała każdego człowieka zadumą i zarazem refleksją nad tymi przykrymi wydarzeniami, tragicznymi wydarzeniami, które tutaj miały miejsce. Nie możemy zapominać, że takie miejsca istnieją i powinniśmy przekazywać tą pamięć wszystkim ludziom.
Dziękuję. Pani Jola?
No tutaj szczególnie, to jest takie właśnie też szczególne miejsce w tej okolicy, tutaj też mieszkam i no trudno sobie to wyobrazić po prostu. To jest tak wielka tragedia dla nas tutaj blisko mieszkających tutaj tego miejsca w Bełszcu. No naprawdę, to tak wzrusza nas i zastanawia, jak my byśmy tak w tamtych czasach mogli się zachować i nie wyobrażamy sobie tak wielkiej tragedii. Takiego przeżycia, prawda, jak tamci ludzie, którzy tutaj byli wywożeni i tutaj w tym miejscu zginęli, jak oni mogli no coś takiego przeżyć. Dla nas jest to niewyobrażalne. Jest tak smutne, tak, no, tak tragiczne, że zwiedzając tutaj to muzeum, to ciężko sobie to wyobrazić. I jakoś tak zastanawiamy się, że takie rzeczy mogły się tutaj dziać, prawda, że coś takiego się wydarzyło. Trudno to jest tak zrozumieć. No i z takim jakimś głębokim smutkiem to miejsce tutaj odwiedzamy i zastanawiamy się nad tym i współczujemy. I naprawdę to jest wielka tragedia dla nas wszystkich tutaj, dla tego miejsca takiego szczególnego. Dziękuję.
Dziękuję. I pani Agata?
Wchodzimy w stulecie niepodległości. Ja jako przedstawiciel pokolenia, które nie wie, co to jest życie w strachu albo życie bez pokoju, życie w stanie wojny, mogę dzisiaj moją wdzięczność wyrazić w ten sposób, że właśnie odwiedzam takie pomniki, niestety tragedii narodowej, ale ta krew, która tutaj popłynęła i ludzie, którzy tę krew przelali, dali nam wolność. Więc to, co my dzisiaj możemy zrobić, to możemy kultywować pamięć i przekazywać następnym pokoleniom, że tak, polska krew jest, polska ziemia jest nasączona polską krwią. Niesamowita wymowa pomniku, mimo że to jest kamień, wydawałoby się materia milcząca, to jednak krzyczy informację przez napis, który jest umieszczony na pomniku. Jest to cytat z Księgi Hioba. Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał. I wydaje mi się, że w moim odczuciu ten cytat ma dla nas przekaz taki bardzo głęboki, że te ludzkie istnienia, które tu zginęły, wydawałoby się tak po ludzku, że one milczą, ale one jednak krzyczą. Krzyczą, że naszą spuścizną jest to, byśmy kultywowali i utrzymywali pamięć o tym, co tutaj się wydarzyło i że dzięki temu my żyjemy w wolnej Polsce. Dziękuję.
Radiosłuchaczom dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, a moim gościom i dyrektorowi muzeum za rozmowę. Jednocześnie zapraszam na kolejną studencką popołudniówkę już za tydzień o 16:30. Do usłyszenia.